Dzisiaj z Gawłowic witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Interes się kręci, a ludzie nadal cierpią. To temat naszego dzisiejszego spotkania. W tej miejscowości z większością osób, które są dzisiaj na naszym programie, spotykamy się po raz drugi. 27 maja 2015 roku poruszaliśmy dla Państwa ten temat. Temat, który dotyczy nie tylko tych mieszkańców, ale dotyczy każdego z nas bez względu na to, czy w naszej okolicy są elektrownie wiatrowe, czy też ich nie ma. Dlaczego tak jest? O tym w naszym programie zapraszamy, by zostać z nami.
Pani Małgorzata Witkowska, gospodyni, można powiedzieć, dzisiejszego programu, bo to na jej posesji realizujemy nasz dzisiejszy program. Pani Małgorzato, jak już wspominaliśmy, byliśmy u Państwa ponad rok temu, w maju. Wtedy Pani dom otoczony był 18 wiatrakami. Jak jest w dniu dzisiejszym?
Witam Państwa serdecznie. W ubiegłym roku, mniej więcej o tej samej porze, mój dom był otoczony 18 wiatrakami. Od tego czasu, mimo sprzeciwu społecznego, wielu moich sprzeciwów spraw sądowych, niestety farma powiększyła się o kolejne 3 wiatraki. No, to by się zmieniło na tyle i nadal władze samorządowe, lokalne nasze, nie reprezentują naszych interesów, reprezentują interesy korporacji, potężnych firm, które no, mają interes w budowie dalszej ilości wiatraków, które będą pojawiały się, mam nadzieję, że nie, w dalszym otoczeniu od mojego gospodarstwa, ponieważ no tutaj już niestety dla inwestora nie da się wcisnąć żadnego innego wiatraka, niestety dla nas.
Pani Małgorzato, w jakich okolicznościach, przypomnijmy, dowiedziała się Pani o tym, że te wiatraki będą powstawały w okolicy Pani domu?
O budowie fermy wiatrowej w Gawłowicach dowiedziałam się w momencie, kiedy została rozpoczęta inwestycja w sposób bardzo brutalny, ponieważ rozpoczęła się od zniwelowania miedzy pomiędzy moim polem a polem inwestora. Stało się tak z tego powodu, że gdy były już kontynuowane plany budowy tej fermy wiatrowej, inwestor, chcąc wznowić granicę, wezwał wszystkich mieszkańców, którzy graniczą z polami inwestora. Oczywiście wiedząc o tym, że wcześniej interesowałam się budową fermy wiatrowej i zapoznałam się z oddziaływaniem, ze szkodliwością i byłam przeciwna tak bliskim posadowieniu tych wiatraków, zwłaszcza blisko moich zabudowań, jak i zabudowań sąsiadów, pominięto mnie w tych procedurach poprzez fałszowanie mojego podpisu pod zawiadomieniem o wznowieniu granic. I dopiero jak spych wjechał i rozpoczęła się budowa, dowiedziałam się, że jednak inwestycja pod nazwą Farma Wiatrowa Gawłowice zostanie realizowana, co wcześniej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Radzyn-Chełmiński z Wydziału Budownictwa zapewniali mnie, że ta inwestycja nie będzie realizowana.
Ten problem, o którym rozmawiamy w dniu dzisiejszym, już wielokrotnie przekazywaliśmy na naszej antenie i w wielu miejscowościach budowa tych ferm wiatrowych odbywała się bez żadnych konsultacji społecznych. U Państwa było chyba podobnie.
Z tego, co ja się orientuję, a mam wiedzę stuprocentową, nie było tutaj żadnych konsultacji społecznych. Społeczeństwo nie było poinformowane o budowie takiej fermy, o zagrożeniach, jakie z tego tytułu płyną. O budowie fermy wiatrowej wiedziały tylko osoby, które były żywo zainteresowane powstaniem tej inwestycji na naszym terenie. Ze względu na to, że w Polsce jest stosowane prawo, jest w zasadzie tutaj w tej gminie Radzyń-Chełmiński, w tej wsi Gawłowice, jest realizowany scenariusz, który jest w całej Polsce tak samo. Pomijani są mieszkańcy, społeczeństwo w konsultacjach społecznych. U nas odbywało się to w ten sposób, że było wieszane ogłoszenie o konsultacjach społecznych na tablicy i zrobione zdjęcie i taka informacja znikała, nie przedostawała się do mieszkańców, więc tych konsultacji społecznych nie było.
Ma Pani dom i piękny ogród położony w bardzo ładnej okolicy. Można byłoby powiedzieć wymarzone miejsce do odpoczynku, do relaksu. Jednak to sąsiedztwo wiatraków chyba przyćmiewa ten cały piękny teren.
No macie Państwo okazję, będąc tutaj dzisiaj, słyszeć, jakie to jest uciążliwe. Tak, od czasu, kiedy ruszyła farma wiatrowa w 2014 roku, nie możemy tutaj odpoczywać. Nie tylko ja, ale wszyscy mieszkańcy tej wsi, jak i okolicznych miejscowości, które są w strefie oddziaływania. Nie możemy tutaj spędzać czasu, odpoczywać. Ja w dniach, kiedy nie jestem w pracy, zmagam się z potężnymi bólami głowy, migrenami. jest bardzo dużo uciążliwości, ciągły huk, hałas, infradźwięki, które już są w tej chwili odczuwalne. Na samym początku, kiedy ruszyła ta ferma wiatrowa, miałam problemy bardzo poważne z błędnikiem, nie mogłam utrzymać równowagi. W tej chwili te objawy dzięki lekom, specjalistom ustąpiły, ale nie wiem, jak czułabym się, nie stosując cały czas jednak chemii. Zaczynam dzień od chemii i kończę dzień z chemią.
Dziękuję bardzo za rozmowę z panią Małgorzatą. Jeszcze powrócimy. Szanowni państwo, rok temu byliśmy u pani Małgorzaty Witkowskiej. Jej dom otoczony był 18 wiatrakami. Pomimo licznych protestów mieszkańców, dzisiaj jest ich 21. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Witamy ponownie. Proszę państwa, wypada zadać pytanie, jak to jest, że pomimo tylu protestów społecznych, po takim długim i wielokrotnym nagłaśnianiu tego typu problemów, niestety ten interes wiatrakowy kręci się nadal. Mówimy tutaj o tym interesie, który stoi w sprzeczności z prawami ludzi. Czy to się nam wszystkim opłaca? Chcemy mieć prąd, ale za jaką cenę? O tym z panem Marianem Kawką. Pan jest redaktorem Gazety Lokalnej. Panie Pałuki ze Żnina. Panie Marianie, czy to wszystko nam się opłaca? Chcemy mieć odnawialne źródła energii po to, aby chronić klimat, po to, aby mieć tańszą energię. Jak to wygląda w praktyce?
To znaczy, w ogóle temat energii odnawialnej, ocieplenia klimatu jest to przykład szalonej ideologii, podobnej jak na początku każdej szalonej ideologii, czy to faszyzm, komunizm, teraz ocieplenie klimatu stoi jakaś ideologia. Tutaj jest fajny przykład, niestety dotykający tutaj mieszkańców wielu, wielu miejsc na świecie, bo to nie tylko tutaj. Wymyślono sobie, pewien Kanadyjczyk wymyślił sobie interes, jak zrobić biznes z niczego. I wmówił całemu światu, że jest coś takiego jak ocieplenie klimatu. Ocieplenie klimatu. Człowiek ten oddał ducha w ubiegłym roku, jakoś tak cichutko zszedł z tego świata, natomiast konsekwencje jego pomysłu i jego działania odczuwa cały świat, no i tutaj szczególnie dotkliwie pani Witkowska, na której posiadłości jesteśmy.
Panie Marynie, aby oddać również tę prawdę jak najszerzej, jak tylko się da, na ile każdy z uczestników programu ma wiedzę, mówimy o ociepleniu klimatu, ale o takim ociepleniu klimatu, które zostało wywołane przez człowieka, przez jego działalność, bo czy ono jest to ocieplenie, czy też nie, różne są głosy, natomiast główny spór idzie o to, że jest to ocieplenie klimatu wywołane przez działalność człowieka i to człowiek powinien starać się, aby zniwelować to poprzez działalność w inwestycje w odnawialne źródła energii. Jednym z takich pomysłów są wiatraki, a więc mówiąc kolokwialnie wiatraki, poprawnie elektrownie wiatrowe. Jak pan widzi funkcjonowanie tych elektrowni? W wielu państwach, tam gdzie nie ma do tego dopłat, tam po prostu tych elektrowni nie ma.
Ja może się jeszcze odniosę do tej ideologii, ponieważ no, chciałbym do końca wyjaśnić, jak to jest. Na pewno tutaj spowoduje wielkie oburzenie wszystkich ekologów i tak dalej. Niestety człowiek ma minimalny, prawie żaden wpływ na klimat na Ziemi. Klimat na Ziemi zmienia się cyklicznie i to, co wymyślił Al Gore razem ze współpracownikami, dostał za to Nagrodę Nobla, że jest to ocieplenie, że udowadnia. Ci sami ludzie w tej chwili piszą całkowicie inne raporty wykazujące, że człowiek nie ma wpływu. No bo nie ma. Człowiek nie ma żadnego wpływu na klimat. Stoimy w tej chwili sobie na podwórku, słoneczko świeci zza chmur. Nikt z nas nie wie, czy 8 minut temu nie walnęło na słońcu i za chwilę tutaj nie doleci fala, która spowoduje, zdemoluje wszystkie urządzenia elektroniczne na całym świecie. Zależymy od słońca, otoczenia. Nie zależymy od działalności człowieka. Oczywiście nie mówię tutaj, że trzeba szkodzić klimatowi, że trzeba szkodzić środowisku. Oczywiście trzeba dbać o środowisko, trzeba oszczędzać energię, szukać nowych, ale najważniejsza jest oszczędność energii. Jeszcze raz podkreślam, człowiek nie ma wpływu na klimat. Nie ma.
Panie Marianie, jak pan widzi ekonomiczność tych instalacji? Jesteśmy tutaj tak blisko nich. Może państwo tego nie słyszą, ale tu wszyscy jesteśmy i słyszymy cały czas szum wywoływany nie przez wiatr, tylko przez najzwyczajniej w świecie śmigła tych wiatraków. Panie Marianie, jak to jest? Czy to jest opłacalne tak naprawdę z punktu widzenia ekonomicznego stawianie tych elektrowni wiatrowych?
Tak, no tutaj mogę powiedzieć, ponieważ w tej chwili w Polsce każdy z państwa dopłaca, każdy, który płaci za prąd, dopłaca jakąś kwotę do no tego, co tutaj kręci, szumi i przeszkadza ludziom żyć.
W jaki sposób?
To znaczy w kosztach energii, no ponieważ są, jak to działa, są firmy energetyczne, które nam sprzedają normalny prąd, są zobowiązane zakupić tak zwany zielony prąd. No ale oczywiście nie będą tego robić w jakimś tam, powiedzmy, w celach charytatywnych, tylko po prostu te koszty wliczają każdemu do rachunku. I na przykład, no nie, polskimi danymi nie dysponuję, natomiast wiem, że w Niemczech rodzina czteroosobowa wpłaca na odnawialne źródła energii rocznie 1700 euro.
Czyli bez względu na to, czy ktoś, kto nas w tym momencie widzi i słucha, czy ma takie wiatraki, czy też nie, to wszyscy płacą bez względu, czy mieszkają na wsi, czy w mieście, gdziekolwiek w Polsce, wszyscy płacą za to.
Oczywiście. Każdy płaci w Polsce na energetykę odnawialną, która no jest, no trzeba dodać, jeżeli chodzi o energię wiatrową, jest to energia, która w Polsce jest bardzo mało wydajna. Powiem Państwu tak, na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych każdy może w tej chwili zobaczyć sobie, jaka jest w danych godzinach, dzień do tyłu, wydajność elektrowni wiatrowych. Mamy w Polsce zamontowanych 5600 MW elektrowni wiatrowych. No to jest kilka dużych bloków energetycznych w tradycyjnej elektrowni. W każdym razie, no można zobaczyć. Ja tu mam dane z wczoraj, które były opublikowane, czyli dotyczą dnia przedwczorajszego, no to jest wydajność 10-12% tej mocy zainstalowanej. Jeżeli się tam jest kalendarz, można przejrzeć sobie dniami i zobaczyć, że znalazłem na przykład taką godzinę, gdzie było 0,5% wydajności tych elektrowni. I teraz moje pytanie, jak uregulować system energetyczny, żeby on nie dostawał czkawki, gdy nagle energia jest, gdy nagle nie ma tej energii, jak mają pracować, a muszą pracować konwencjonalne elektrownie, bo prąd musi być cały czas, nie? Tutaj organizacje międzynarodowe, Unia Europejska tutaj propaguje tą politykę klimatyczną, no, która, tak jak powiedziałem i będę to twierdził publicznie zawsze, że jest to jedno wielkie oszustwo, jeden wielki przekręt i wiatraki to kręcą nie wiatr, tylko kręcą pieniądze, na którym się przekręty robi jeszcze na dodatek.
To panie Marianie, jak wygląda ta ekonomia księżycowa na przykładzie wiatraków?
To znaczy, jest to kompletnie nieopłacalne. Nie ma na świecie miejsca, gdzie funkcjonowałby ten biznes bez dopłat, jakiś ekstra. No u nas inwestorzy otrzymują po pierwsze za energię według stawek, którą tam wytargują, natomiast i drugi mają segment, tak zwane zielone certyfikaty, no tutaj płacą.
Na które my wszyscy się składamy.
Oczywiście, że się musimy wszyscy złożyć, żeby tą ideologię napędzać i ludziom, którzy wymyślili, no ja powiem, że to jest genialny interes, wmówić całemu światu, że jest jakieś ocieplenie, że jest jakieś zagrożenie, że jest coś, że to jest zależne od człowieka. To był po prostu genialny pomysł, ale to jest też genialne szaleństwo, tak jak komunizm, faszyzm i inne szaleństwo.
Dziękuję panie Marianie. Proszę państwa, jeśli kogoś nie wzrusza krzywda ludzi, to na pewno krzywda własnego portfela. Na przykładzie słów pana Mariana myślę, że każdy z nas zrozumie to, że my wszyscy się do tego po prostu dokładamy. Dzisiaj tyle, być może za rok będzie trzeba płacić więcej. Zostańcie państwo z nami.
Pani Dorota Krewst, biskupiec pomorski, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Doroto, w jaki sposób to sąsiedztwo wiatraków wpływa na wasze prawo własności?
Bardzo niekorzystnie dla nas. Jestem mieszkanką gminy Biskupiec Pomorski. Razem z mężem prowadzimy 38-hektarowe gospodarstwo rolne. Mamy 6 dzieci. Gdy w 2011 roku dowiedzieliśmy się, że w naszej gminie, w naszej miejscowości mają stanąć turbiny wiatrowe, cały czas składaliśmy taki jawny sprzeciw. Gmina w żaden sposób nie przychyliła się do naszych próśb odnośnie przesunięcia turbin wiatrowych od naszych granic. Wiedzieliśmy z różnych źródeł, z internetu, z różnych programów telewizyjnych. Dowiedzieliśmy się, że wiatraki, które by miały powstać za terenem naszego gospodarstwa, w jaki sposób blokowałyby nas odnośnie rozbudowy. I półtora roku temu przyjechał do nas inwestor, informując nas, że faktycznie, cytuję słowa inwestora, będziecie ubezwłasnowolnieni na własnym gospodarstwie odnośnie rozbudowy. Zwróciliśmy się do naszego włodarza z pytaniem, czy to prawda. Powiedział, że tak, To jest prawdą. Nie będziemy mogli postawić w takim kształcie, jakbyśmy chcieli, tak? Ja myślałam na przykład o postawieniu budynku agroturystycznego, skończyłam taki kurs. Mając dzieci, też myślę perspektywicznie, tak? O rozwoju i tak dalej. Wójt powiedział, że takie odblokowanie będzie możliwe. Inwestor też przytaknął, że tak, ale dopiero wtedy, gdy powstanie inwestycja i nie będzie oddziaływania turbin wiatrowych na nasze gospodarstwo. No to jest dla mnie absurd, tak? Bo nie może być, jeżeli stawiane są turbiny i tu słychać taki szum, to wiadomo, że to oddziaływanie jest. I po drugie, kto przyjedzie do obiektu agroturystycznego, no podpoczywać sobie pod wiatraczkami. To jest absurdalne. Gmina powiedziała, że nasze odblokowanie gospodarstwa będzie kosztować gminę 100 tysięcy złotych. Dla mnie to suma kosmiczna. Także to jest dla nas nie do przyjęcia. Konstytucja powinna gwarantować nam prawo do korzystania w sposób nieograniczony z naszych nieruchomości. I tego będziemy się domagać.
Czyli w tym momencie to państwa prawo do gospodarowania, do własności jest bardzo ograniczone.
Oczywiście. Dlatego złożyliśmy sprawę do SKO, do Elbląga. Tam zostaliśmy uznani jako strona w postępowaniu, bo nasza gmina tłumaczyła nam, że my w żaden sposób, mimo że będziemy sąsiadami turbin wiatrowych, nie możemy być stroną. To zostało w jakiś sposób zniwelowane. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu w Olsztynie i tam została decyzja uchylona. To jest tak na dzień dzisiejszy. Nie wiem, co będzie dalej. Dalej wygraliśmy, powiem tak, bitwę, ale czy wojnę? To się okaże.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Dorotą Kreft. Interes się kręci, a problemów mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie wiatraków, jest coraz więcej.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Gawłowicach, jest to powiat grudziącki. Rozmawiamy o elektrowniach wiatrowych. Jak już słyszeliśmy, to nie tylko problem słyszalnych dźwięków, to nie tylko problem infradźwięków, to nie tylko problem prawa budowlanego, ale to również kolejne utrudnienia dla mieszkańców. Pan Zdzisław Nadworny i Tomasz Nadworny, ojciec i syn. Panie Zdzisławie, w waszym przypadku również ta inwestycja bardzo źle oddziaływuje, ale już nie sam wiatrak, sama instalacja, tą, którą widzimy, która się kręci, ale inne jej elementy. Jakie?
Tak, panie redaktorze. Koło naszego domu jest usytuowane dwa GPZ-y.
Co to są GPZ-y?
To są główne punkty zasilania, które odbierają prąd od tych turbin wiatrowych. I jest tak, można mówić, burczenie, hałas, że w nocy zamiast wypocząć, okna nie można otworzyć. Trzeba przy zamkniętych szczelnie oknach spać, bo jest taki burk, że po prostu aż głowa boli od tego wszystkiego. Mało tego, przez naszą działkę przechodzi linia wysokiego napięcia, która odprowadza prąd z tych GPZ-ów. I 7 marca tego roku zostaliśmy w nocy napadnięci po prostu. Wtargnęli, nie śmie tutaj, nie obawiam się powiedzieć, że złodzieje weszli na nasz teren od tyłu działki, którzy rozebrali płot i w nocy z ochroną zamaskowani, uzbrojeni ochroniarze i pracownicy firmy Elfeco weszli, a policja, radzyńska policja, która wiedziała o tym napadzie 3 dni wcześniej, po prostu asekurowała i nas pilnowała. Jak żeśmy wyszli, to policja biegiem do nas przybiegła, żebyśmy im chyba krzywdy nie zrobiło, cały zgraj tych złodziei, można mówić.
Panie Zdzisławie, tak, aby to, czy to, powiedzmy, tak jak tutaj stoimy na miejscu i gospodarstwie pani Małgorzaty Witkowskiej, to tak jak gdyby tutaj ktoś zaczął płot rozbrajać, tylko powiedzmy, że jest jeszcze ciemno, bo to w nocy, a państwo nic nie możecie zrobić, tak?
Nic nie mogliśmy zrobić, panie redaktorze, bo oni w nocy jak wtargnęli, ogrodzili część działki, na której znajduje się ta linia. Około pół hektara działki.
Waszej?
Tak, ale to się działo etapami. Pierwszy nocy kawałek, drugiej nocy kawałek i trzeciej nocy całkowicie działkę już przecięli i zagrodzili kartki, tabliczki, teren budowy, wstęp zbroniony.
Na pana prywatnej działce, na prywatnej posesji?
Na naszej działce. Jeżeli ja się zbliżyłem do nich, to po prostu zaraz byłem nagrywany. Ze wszystkich stron zdjęcia robione, wszystko, wszystko. Mało tego, ten horror całej rodziny trwał tydzień czasu. I całe 24 godziny uzbrojeni ochroniarze pilnowali. Nie wiem, czy mnie, rzekomo sprzętu, który postawili.
Przejdę do rozmowy z synem panem Tomaszem. Panie Tomaszu, a czy wiecie, kim była ta firma i kim byli ci ludzie? Czy oni mieli tak naprawdę przeszkolenie, licencję na swój zawód? Czy coś wiadomo na ten temat?
Tak na dobrą sprawę nic nie wiadomo. Były to firmy, które zajmowały się budową sieci energetycznej. Tak jak tu wspomniał tata, weszli do nas pod razem z ochroną, a związane było to z takim ostatnim elementem całej tej układanki, tej fermy gawłowickiej, ponieważ linie, które przebiegają przez naszą nieruchomość, były zbyt słabe, żeby odbierać energię z tych wszystkich tu elektrowni, bo na dzień dzisiejszy gmina nasza ma 34 elektrownie wiatrowe. I mówiono nam, że te kable, stare kable, bo je wymieniono, te druty, mają wytrzymałość od 60 do 80 stopni natężenia prądu. Po wymianie okazało się, że one mają 280 stopni. Nie dość tego, te linie wysokiego napięcia zostały nam zbliżone jeszcze do budynków gospodarczych. Zbliżone. Linia zmieniła lokalizację. My w ogóle nie zostaliśmy uznani stroną w tym postępowaniu. A GPZ tak...
Przepraszam, nie zostaliście uznani stroną postępowania pomimo tego, że ta linia idzie po waszej prywatnej działce.
Tak, dokładnie. Nie zostaliśmy uznani stroną. Dopiero w pewnych aspektach, żeśmy już, w sumie to trwa 2 lata, żeśmy walczyli, gdzie próbowano nas wywłaszczyć. Zasada, próbował wywłaszczyć nas starosta gruziącki, przeprowadzić egzekucję. Z tym, że po odwołaniach wojewoda, i to w grudniu 2015 roku, w grudniu uchylił decyzję starosty, umorzył egzekucję, a mimo to 7 marca bez żadnego powiadomienia właściciela gruntu wtargnięto, żeby zapiąć ten ostatni element układanki, czyli wymienić linię, żeby ten prąd stąd z Gawłowic i ościennych wsi przepływał bez żadnych awarii, bo wtedy były przestoje, były alarmy na GPZ-cie, bo po prostu nie wiem, czy za dużo się energii kumulowało, nie mogła przepływać jak trzeba. I od tego momentu jest jeszcze większy hałas na GPZ-cie, tak jak tu było wspomniane. Trzeba okna szczelnie zamykać, bo jest to hałas, gdzie można wytrzymać 10-15 minut, a później się tworzy takie pudło rezonansowe, gdzie naprawdę jest to ciężko wytrzymać. To jest ta bolączka i nikt nie chce nas słuchać. Widzimy, że tutaj zarówno policja i urzędnicy są wszyscy przeciwni. Osoby, które przejeżdżają, które to widzą, że jest złe, że coś jest nie tak, bo nawet raportów środowiskowych na ten GPZ nie były zlecone, żeby przeprowadzić raporty środowiskowe. Jak mówimy o tym, każdy rozkłada ręce, mówi, że to jest niemożliwe. No ale GPZ powstał na 10 tysiącach metrów kwadratowych, więc to jest potężny blok energetyczny, można powiedzieć. I nikt z tym nie chce nic zrobić. Nawet nadzór budowlany zamyka oczy. Jakby nic się nie stało.
A człowiekowi nie można postawić nawet wiaty na własnym terenie bez zgody odpowiednich instytucji. Proszę Państwa, zapraszamy, by pozostać z nami pomimo tej ciężkiej być może za chwilę pogody, aby poznać kolejne ciekawe aspekty tej sprawy. Jak mówiliśmy na początku, ten program dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas jest użytkownikiem prądu i każdy chce za ten prąd płacić w taki sposób, aby było nas na to po prostu stać. Jak widać na przykładzie naszego programu, do tych wiatraków dokładamy się wszyscy.
Na nasz program nie mógł dzisiaj przybyć przedstawiciel prawny, pełnomocnik pani Małgorzaty Witkowskiej, pan mecenas Bartosz Frymankiewicz. Udało nam się jednak nagrać z nim rozmowę. Poproszę o materiał filmowy.
Przypadek pani Małgorzaty Witkowskiej jest wzorcowym wręcz przypadkiem, jak firmy wiatrakowe we współpracy bardzo często z samorządami przeprowadzają takiego rodzaju inwestycje. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z naruszeniami zarówno na etapie przygotowania dokumentacji inwestycji i zdobycia pozwoleń, naszym zdaniem oczywiście, jak i na etapie późniejszym, czyli eksploatacji inwestycji. Jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji, to tutaj takim głównym naruszeniem jest próbą obejścia przepisów dotyczących tego, że strony mogą składać różnego rodzaju odwołania, jest sytuacja, w której powiadamia się niby osoby o tym, że została wydana decyzja na podstawie obwieszczeń. W tym przypadku, jak i wielu innych, o których słyszałem, te obwieszczenia nigdy nie pojawiają się na tablicach ogłoszeń albo są bardzo króciutko i później są zrywane. Strony nie wiedzą o tym, że jakakolwiek decyzja została wydana i dowiadują się o tym, że wiatrak będzie budowany w ich sąsiedztwie dopiero w momencie, kiedy wjeżdża tam ciężki sprzęt. Dodatkowo tutaj u pani Witkowskiej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pani Witkowska, gdy zobaczyła, że dojdzie do budowy elektrowni, udała się do Urzędu Gminy z prośbą o informację, o co chodzi tak naprawdę. Tam poinformowano ją o tym, że ma złożyć pismo o wydanie tej decyzji na piśmie, lecz nie powiedziano jej, że powinna w ciągu miesiąca jakby złożyć wniosek o to, żeby to postępowanie toczyło się dalej. Pani Małgorzata czekała na wydanie decyzji, otrzymała ją po 2 miesiącach i dopiero wtedy zdecydowała się spróbować wznowić postępowanie. Okazało się, że już terminy uciekły i na obecnym etapie postępowania administracyjnego próbuje wykazać, że to z winy urzędnika nie mogła ona skutecznie próbować uchylić tych decyzji pozwalających budować elektrownię. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęstszy przypadek próby zablokowania stronom prawa do uchylenia, próby uchylenia decyzji. Dodatkowo podczas realizacji inwestycji pani Małgorzata była pomijana całkowicie, jeśli chodzi o wyrażanie zgody na wejście na jej teren. Ciężki sprzęt ciągnął kable, jak i drogi na jej nieruchomościach, co zostało zresztą potwierdzone w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, karnych. W tym fałszowano znaki graniczne, w tym prowadzono wykopy, twierdząc, że wykop jest robiony w pasie drogowym, podczas gdy już z wcześniejszych wyjaśnień wynikało, że starostwo, ciągnąc drogę, przekroczyło różnego rodzaju granice nieruchomości pani Witkowskiej. Tym samym inwestor nie miał prawa nawet przy drodze ciągnąć kabli. Jeśli chodzi o etap poinwestycyjny, czyli kiedy już ta elektrownia stoi, wówczas problemem z naszego punktu widzenia jest to, że nikt nie chce tak naprawdę rzetelnie przeprowadzić postępowania wyjaśniającego, jak bardzo te urządzenia oddziałują na okolicznych mieszkańców. Kontrole są przeprowadzane po wcześniejszym poinformowaniu inwestora o tym, że kontrola będzie. Wiatraki są w tym czasie wygłuszane. Przynajmniej według twierdzeń mieszkańców jest tak, że są dużo cichsze. Dodatkowo kontrole przeprowadzane są w takich warunkach, że nie idzie stwierdzić, czy doszło do przekroczenia 45 dB głośności w warunkach nocnych. Między innymi dlatego, że a to wiatr jest za słaby, a to jest za silny i wtedy te badania są nieobiektywne. I tu, w tym etapie postępowania, chodzi nam o to byśmy wywalczyli, by ktoś rzetelnie zajął się sprawą. Nie chodzi tu o to, czy my mamy na pewno rację, czy nie. My tego nie wiemy, ale naszym zdaniem jest coś nie tak, a nikt nie chce rzetelnie przyłożyć się do tego, żeby wykazać nam, że nie mamy racji. Dostajemy pokontrolne świstki papieru, z których nie wynika tak naprawdę nic, nie wynika jaki był wynik pomiaru, jaka była siła wiatru. Jedyne co wiemy, to że odbyła się kontrola, o której inwestor był zawiadomiony, ale nie byliśmy zawiadomieni my. W związku z czym to również działanie samorządu, jak i tutaj organów administracji publicznej i rządowej pozostawia nasze zdanie wiele do życzenia. W sytuacji, kiedy mieszkańcy mają przeciwko sobie radę gminy czy inne organy wykonawcze, jak i organy, na inne, organy państwowe, taki obywatel pozbawiony jest w rzeczywistości, realnie patrząc, wszelkich praw. Jest mu narzucane z góry jakieś rozwiązanie dotyczące jego własności, musi się na to godzić. Jeśli stawia opór, uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i tak naprawdę nie mając wsparcia ze strony samorządu, jest on skazany na porażkę. Zupełnie inna sytuacja jest w przypadkach, kiedy ten samorząd czy radni, czy wójt chcą pomóc osobom, mieszkańcom, zapewnić jako takie warunki życia przy takiego typu inwestycjach. Wówczas na pewno przeprowadzane są na szeroką skalę konsultacje społeczne, badane jest to, czy okoliczni mieszkańcy zgadzają się na tego typu inwestycje. Jednak z doświadczenia wiem, że jeśli pojawia się chętny inwestor i ma on wsparcie ze strony samorządu, konsultacje nie są przeprowadzane, a jeśli nawet są, to ich wyniki nie są w ogóle brane pod uwagę przez osoby decyzyjne w samorządzie.
A my powracamy do rozmowy z panią Małgorzatą Witkowską. Pani Małgorzato, lista zaniedbań, jeżeli chodzi o inwestorów w stosunku do pani, jest bardzo duża.
Tak, to nie tylko kwestia sfałszowanego mojego podpisu i pobudowania drogi dojazdowej do istniejących wiatraków, które są za nami, ale taka sama sytuacja miała miejsce, jeżeli tutaj dochodziło do wkopania kilkunastu kabli i światłowodu, które są wkopane w 40-centymetrowym rowku. Ten rów również znajduje się na moim terenie. Została wydana decyzja na posadowienie tych kabli i na przeprowadzenie ich bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, w trakcie, kiedy toczyło się postępowanie o sfałszowanie znaków granicznych. Mimo to instytucje nasze państwowe, zarówno Powiatowy Zarząd Dróg, wydał decyzję i zgodę na wkopanie kabli na mojej ziemi. To w tej chwili toczy się postępowanie w sądzie w Wąrzeźnie.
Na początku, kiedy pani dom otoczony był 18 wiatrakami, nie chciano uznać pani jako strony.
Do tej pory nie jestem uznana za stronę, chociaż wiatraki stoją w odległości 200 kilku metrów od mojego domu, a kilkudziesięciu metrów od granic moich pól. I taki wiatrak, jeżeli się przewróci, to przewróci się w 2/3 na moją stronę mojej ziemi. I nadal nie jestem uznawana za stronę, a również nie wykazałam interesu prawnego.
W sądach toczą się pani sprawy. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Na dzień dzisiejszy 4 sprawy mamy w Sądzie Najwyższym. Dotyczą one wydania pozwoleń na budowę fermy wiatrowej, czyli 3 pozwoleń, które zostały wydane na posadowienie tych turbin wiatrowych w miejscowości Gawgowice, a także jeżeli chodzi o wydanie decyzji środowiskowej. Mimo tego, że cały czas walczę, cały czas zdobywam coraz więcej poparcia u mieszkańców i nie tylko mieszkańców miejscowości Gawgowice, gmin ościennych, mam wsparcie z całej Polski, to mimo to bezprawie nadal kwitnie i w momencie, kiedy był wkopywany ten kabel, odbywało się to podobnie jak u państwa nadwornych. O 3 godzinie nad ranem przyjechał sprzęt, zaczął dokonywać wykopów, wezwałam policję. Nawet w asyście policji mi nie okazano dokumentu, czyli decyzji na wkopanie tego kabla.
Może oglądają nas, pani Małgorzato, osoby, na terenie których mają powstać takie farmy wiatrowe i tak sobie myślą, w jaki sposób się obronić wobec takiego bezprawia, które ma miejsce choćby na pani przykładzie?
Ja myślę, że nie naszą rolą było, jest bronić się przed takimi inwestycjami. To rolą urzędników, których wybraliśmy, naszych reprezentantów w rządzie, w gminach, w powiatach, od samego dołu, to oni powinni chronić nas przed takimi inwestycjami, a w sytuacji, tak jak ja się jak ja stanęłam i tysiące osób w Polsce, po prostu trzeba być czujnym i przy najmniejszych jakiejś niepewności, że coś się takiego dzieje. Ja teraz radzę jak najszybciej udać się do dobrej kancelarii prawnej, która nam pomoże, bo ja w tej chwili całkowicie straciłam zaufanie i wiarę w to, co mówią urzędnicy. Nie wierzę im. Zostałam kilkakrotnie zmanipulowana, wprowadzona w błąd, wręcz okłamana i oszukana. Ja ostrzegam przed słuchaniem urzędników, tylko radzę każdemu, kto ma taki problem, zasięgnąć porady prawnej. W tej chwili ja korzystam cały czas z kolejnej już kancelarii prawnej i walczymy i będziemy walczyć, i to wszystkim innym radzę. Nie pozwólcie sobie postawić takiego piekła na ziemi, jak my tutaj mamy, i ja będę ze swojej strony robić wszystko, jak i osoby, które walczą tak jak ja i walczą ze mną, i ja walczę z nimi, żeby takie piekło na ziemi zlikwidować.
Pani Małgorzato, to co możemy powiedzieć na przykładzie pani i bardzo wielu innych osób na terenie całej Polski, gdzie realizowaliśmy program, jest jakiś taki wspólny mianownik, że jeżeli wójt i samorządy stoją za mieszkańcami, to jest możliwość wygrania tej sprawy. Natomiast tam, gdzie samorządy są przeciwko, no mieszkańcy niejako są skazani na porażkę.
Tak, w tych miejscowościach, w których władza lokalna nie reprezentuje interesów społeczeństwa, które ją wybrało, to są ci ludzie skazani na porażkę, bo władze samorządowe mają bardzo duże kompetencje i wykorzystują je niejednokrotnie, nie mówię, że wszyscy, ale niejednokrotnie z niekorzyścią dla mieszkańców, a powinni przede wszystkim dbać o interes nasz, mieszkańców i obywateli.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, interes się kręci, a problemy mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie wiatraków, jest ich coraz więcej. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Gawłowicach, powiat Grudziądz, ale na nasz program przybyli również mieszkańcy innych miejscowości, innych gmin. Pan Mieczysław Toś jest radnym powiatu Wąbrzeźno, jest z gminy Płużnica. Panie Mieczysławie, jak ten problem wygląda na waszym przykładzie? Czy u was jest tak samo, a może jakoś inaczej?
Dzień dobry Państwu. U nas jest w zdecydowanym stopniu inaczej, ponieważ nie ma jeszcze pobudowanej fermy, a jest tylko 4 sztuki wiatraków. Dzięki społeczeństwu i dzięki naszym funkcjonującym stowarzyszeniom, które założyliśmy w gminie Płużnica, udało nam się skutecznie przystopować ten pęd, który po prostu został rozbudzony przez obecnego wójta. Dzięki również części radnych, którzy naprawdę tu stanęli na wysokości zadania i przyblokowali wszystkie proceduralne działania organu, jakim jest wójt, tego nie ma. Mamy decyzję środowiskową, jedną z terenu Wieldządza na 6 sztuk turbin, które nadmiennie są większymi turbinami jak tu, jest w sądzie administracyjnym, wojewódzkim sądzie administracyjnym, natomiast nasza decyzja mieszkańców gminy wsi Płużnica jest w samorządowym kolegium odwoławczym. Chciałbym dodać, redaktorze, że nie tylko jestem radnym powiatowym, ale jestem mieszkańcem ponad pół wieku gminy Płużnica i byłem szefem Policji Powiatowej w powiecie wąbrzeskim. Te sprawy, o których tu mówimy i słyszę, i są mi doskonale znane, i mógłbym też przycupnąć sobie i tylko kupony odcinać i dbać o swój interes, ale wiem, jak to działa. Wiem, że w tle jest duży pieniądz. Forsują samorządowcy, niektórzy zaznaczam, za wszelką cenę, żeby budować te turbiny, najczęściej na polu własnym bądź działkach najbliższej rodziny. Przykładem jest oczywiście gmina Płużnica, gdzie pan wójt forsował budowę 4 turbin na polach najbliższych członków rodziny. Więc no,
jest to, tak jak Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, duże, są duże nadużycia. I te nadużycia są ewidentne i można je zauważyć. Dziwię się, że organy powołane do ścigania takiego procederu nie wkraczają, tylko klepią jeden drugiemu, że decyzja jest dobra, że to nie szkodzi. A my sami wiemy, działając w stowarzyszeniach, że bardzo to szkodzi i bardzo nam to przeszkadza. Ja mieszkam od turbiny wiatrowej około 800 metrów i ja spać nie mogę, bo furgot na okrągło. Po prostu ja to słyszę. Sąsiedzi mówią, że nie słyszą. Nie wiem dlaczego, czy jestem wyjątkiem, ale po prostu, jak powiedziałem, mój cel jest taki, że będąc na emeryturze, będąc też radnym powiatowym, gdzie ludzie, społeczeństwo gminy Płużnica i gminy Wąbrzeźno mi zaufali, nie pozwolę, żeby drwiono ze społeczeństwa. To jest tak, traktowanie środowiska wiejskiego, jak w XIX wieku koloniści rozpoczynali swój proceder, że świecidełka przekazywali jakieś tam lusterka. Nas też się tak traktuje. Środowisko wiejskie tak się traktuje, ponieważ się oferuje mundury, place zabaw, wszystko jest obiecane. Jeden najbardziej zamożnych mieszkańców naszej gminy, no przecież on obiecał całemu byłemu PGR-owi, że będzie miodem i mlekiem płynąca ta właśnie miejscowość. No kpiny, po prostu kpiny. No a jednak jest przyzwolenie na to, na taki proceder. I to bardzo mi się nie podoba. Zresztą jesteśmy tu z mieszkańcami, z członkami, z reprezentantami stowarzyszeń działających na terenie gminy Płużnica i po prostu stoimy w jednym szeregu ze społeczeństwem i z tą częścią radnych, zaznaczam, część radnych jest bardzo rozumna, bardzo rozsądna, gdzie nie zezwoli zeszpecić środowiska i krajobrazu, tak jak w gminie Radzyn Chełmiński. Ten pan burmistrz to powinien być nominowany do jakiejś nagrody za zeszpecenie tak pięknego krajobrazu i tak pięknej historycznej ziemi chełmińskiej. To jest skandal moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mówił pan Mieczysław Toś. Kolejny z naszych rozmówców, pan Łukasz Klimek. Pan również jest prezesem Stowarzyszenia Książki Przyjazna Gmina, tak? Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak pan widzi szanse mieszkańców na wygranie tego typu sporów prawnych, batalii, różnie to można nazwać, z gminą, powiatem, z administracją państwową, no bo firma, jak to firma, kieruje się swoim zyskiem, ale do obrony interesów publicznych, również i obrony interesów firm, są władze publiczne. Powinny to w jakiś sposób wypośrodkować. Jak pan widzi, jak to ma miejsce w Polsce?
Szanse mieszkańców są małe na wygranie czegokolwiek. Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że jeżeli już mieszkańcy w jakiś sposób dowiedzą się o planowanej inwestycji, jeżeli już nawet jest to wszystko zgodnie z prawem i to obwieszczenia wiszą tak, jak mają wisieć, to przede wszystkim one są dla mieszkańców nieczytelne, bo kto z mieszkańców spodziewa się, tak, nie wiedząc w ogóle o tym, że coś takiego ma powstać, że to obwieszczenie właśnie będzie mówiło o tym, że słuchajcie, za rok czy za dwa lata tutaj u was powstanie farma wiatrowa, 20, 30, 40 wiatraków i kompletnie zrujnuje wam to życie i to, co do tej pory planowaliście ze swoimi nieruchomościami, ze swoim życiem tutaj robić. Więc jeżeli już się okaże, że takie obwieszczenie jest, jego zrozumienie wcale nie jest łatwe dla większości mieszkańców i trzeba się nieźle natrudzić, żeby w ogóle coś z tego wywnioskować. Natomiast jeżeli już faktycznie się okaże, że oficjalnie wiadomo i gmina też wie, że mieszkańcy się dowiedzieli, uzyskanie informacji to oczywiście w zależności od starost czy też od gmin, to też bywa różnie, ale najczęściej jest to utrudnione. Nie mówi się otwarcie o tym, co planuje się tak naprawdę robić w gminie. Są to na początku jakieś tam tylko szczątki informacji. Dopiero jak mieszkańcy zaczynają naciskać na gminę, wówczas okazuje się, że jest tego znacznie więcej, czy to też wiatraków, że to nie są pojedyncze elektrownie wiatrowe, że jest ich dużo więcej. W momencie, kiedy mieszkańcy się zrzeszają i to jest tak naprawdę klucz do jakiegokolwiek sukcesu i dopiero furtka otwiera się na jakąkolwiek walkę, czyli trzeba się zrzeszyć w stowarzyszenie, wówczas dopiero jest możliwość wyegzekwowania od gmin, czy od powiatów, czy od inwestorów, jakichkolwiek informacji związanych z danymi inwestycjami. Tutaj należy też zaznaczyć, że obecnie jest to też już utrudnione, ponieważ bodajże od tego roku, czy też od poprzedniego, jest tak, że takie stowarzyszenie, które powstało, musi funkcjonować rok, żeby w ogóle móc cokolwiek cokolwiek robi, żeby być stroną w postępowaniu środowiskowym, więc nie dość, że przeciętny obywatel, przeciętny Kowalski nie może samodzielnie gdzieś tutaj brać udziału w tym postępowaniu, to musi się zrzeszyć gdzieś tam z innymi mieszkańcami i dodatkowo muszą funkcjonować w tym zrzeszeniu rok, żeby w ogóle móc brać udział w tym postępowaniu. Więc na dobrą sprawę często te postępowania zostanie już zamknięte, zanim cokolwiek ci ludzie zaczną, cokolwiek ci ludzie będą mogli wnieść do tego postępowania. Kolejną rzeczą jest to, że oprócz gmin, powiatów są również instytucje typu Sanepid czy Regionalne Ochrony Dyrekcji Środowiska, które powinny dbać nad bezpieczeństwem, nad zdrowiem mieszkańców. I z tym jest tak samo różnie. To jest po prostu wydawanie tych decyzji i pozwoleń i uzgadnianie wszystkich tych projektów leci jakby hurtowo z akceptacją. Ja mogę dla przykładu odczytać, to jest postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 30 czerwca 2014 roku, gdzie jest planowana inwestycja w gminie Książki, w której mieszkam. Jest to kilkanaście wiatraków i tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywne postanowienie odnośnie tych uzgodnień i pisze bardzo ciekawą rzecz. Tak jakby tłumaczyła się z tego, że w ogóle taką decyzję podejmują. Brzmi to tak. Należy zauważyć, iż w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odległość umawianych generatorów w stosunku do istniejącej zabudowy jest niewielka i wynosi około 500 metrów. 500 metrów to tak w optymistycznym wariancie, gdzie część z tych elektrowni będzie znacznie bliżej, jest to poniżej 500 metrów. Więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mówi, że faktycznie ta odległość jest mała. I czytając dalej, biorąc pod uwagę wszelkie przesłanki wynikające z analizy literatury oraz badań na kilku przykładowo wybranych obiektach, można uznać, że strefa znacznej, podkreślam, znacznej uciążliwości hałasu obejmuje teren w promieniu 500-600 metrów od wieży siłowni wiatrowych. Więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała to postanowienie, wiedząc, że odległość ta jest mała, że znaczne uciążliwości są w promieniu większym niż planowana inwestycja w ogóle zakłada, że te wiatraki powstaną. A końcówka tego jest następująca. W związku z brakiem norm prawnych dotyczących bezpośrednio odległości wyżej wymienionego oddziaływania uzgadnia się warunki realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednakże uznaje się za słuszną lokalizację elektrowni wiatrowych większej odległości w stosunku do zabudowy mieszkaniowej niż wskazana w niniejszym wniosku, co pozwoli zachować standardy konstytucyjne określone właśnie w Konstytucji. Jest to po prostu kpina, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje pozwolenie, wiedząc, że będzie to szkodziło. Kompletna paranoja. Nic tylko czekać na nowe przepisy, które wprowadzą jasno, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie będzie czegoś takiego mogła zrobić, więc czekamy na nowe przepisy.
Panie przewodniczący, nie jedna wojna, jaka się toczyła w czasach, w których już istniały demokracje parlamentarne, musiała zmieniać swoje oblicze, bo zbliżały się wybory i rządzący tymi państwami musieli brać to mocno pod uwagę. W przypadku wyborów samorządowych włodarze też muszą wiedzieć, że będą wybory i jeśli będą źle rządzić, to ludzie będą pamiętać to, co im zostało zafundowane. Jak to się dzieje, że w tym przypadku jakoś włodarze władz lokalnych nie wyciągają z tego żadnych wniosków?
Ja sądzę, że tak. Powinni brać to pod uwagę i to jest niezależnie to, co pan mówi, właściwie od jakichś ugrupowań, które oni reprezentują. Często są też mieszkańcami i zadziwiające jest to, że właściwie w swoim domu, w swojej małej ojczyźnie potrafią swoim sąsiadom, swoim rodzinom, znajomym zgotować coś takiego. Już w ogóle nie bacząc na to, że tak naprawdę reprezentują nie tylko stronę inwestora i stronę finansów gminy, ale również dobra całości społeczeństwa, co no zapewne powinno przynieść to zupełnie odwrotne wyniki w przyszłości, jeśli chodzi o ponowne wybory samorządowe.
Dziękuję. Mówił pan Łukasz Klimek. Proszę państwa, aż wypada powiedzieć, że to ludzie ludziom gotują ten los. Po wojnie powstało wiele pomników, w których jest napisane nigdy więcej wojny. Czy tak długo trzeba i czego tak naprawdę trzeba, aby wszyscy wyciągnęli wnioski z tego, że miłość społeczna wymaga tego, aby szanować siebie nawzajem, aby sąsiad sąsiadowi takich rzeczy nie czynił. Tutaj widzimy, jak na załączonym za nami obrazku to po prostu wszystko słychać, to przeszkadza, są wielkie uciążliwości. Ludziom się kopie po ich podwórkach, nie bacząc na wszelkie prawa i godność ludzką. Zostańcie państwo z nami.
Pani Iga Kuczmańska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. Pani Igo, spotykamy się nie po raz pierwszy na programie interwencyjnym tego typu. Walczycie od wielu lat, ale chyba jakaś iskra nadziei pojawiła się w związku z rozpoczętymi pracami nad ustawą odległościową.
No tak, powiedziane było już tutaj bardzo wiele, czyli nie będę mówiła o tematach, które są tak przykre dla mieszkańców każdej gminy, bo nie powiem teraz o Mazurach pięknych, o Żuławach, gdzie stawiane są nagminnie wiatraki, ale powiem, że jak długa Polska i szeroka, tak wszędzie mamy to piekło. Proszę Państwa, brałam udział w komisjach nad ustawą. Pierwszą ustawę, którą próbowaliśmy przeforsować, którą pilotowała pani poseł Anna Zalewska, niestety poprzednia władza, PSL i PO, rzucili do kosza. Nasze nadzieje niestety upadły. Teraz przyszła kolejna władza PiS-u, gdzie naprawdę bardzo, bardzo wierzymy, że coś z tego będzie. Jest nowa ustawa, proszę Państwa. Bardzo ciężko było. Jeździłam na podkomisję, na komisję, gdzie Nowoczesna i PO też chcieli wrzucić tą ustawę do kosza. Walczyli jak lwy, ale niestety ustawa trafiła do Sejmu, została przegłosowana, w tej chwili jest w Senacie. Dzisiaj dowiedziałam się, że z Senatu została cofnięta, ma być jakaś poprawka. No, ale miejmy nadzieję, że 15-20 ustawa będzie głosowana w Senacie i podpis prezydenta. Co w tej ustawie? W ustawie będzie odległość. Odległość, czyli dziesięciokrotność wysokości wiatraka razem ze śmigłem. To udało nam się wywalczyć. No i niestety jesteśmy na półmetku, proszę Państwa, bo to nie koniec naszych problemów i waszych wszystkich, ponieważ teraz cały czas prosiliśmy, błagaliśmy o ustawę. Teraz już nie błagamy. My żądamy weryfikacji wszystkich postawionych wiatraków i decyzji, które zostały wydane, których ta ustawa nie będzie dotyczyła, a jest ich mnóstwo. I wszystkie niestety większość niezgodna z prawem, co udowodniło nam kontrola NIK-u. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, to powiem tak. Najpierw do włodarzy gmin, do wójtów, burmistrzów, starostów. Dlaczego tak pochopnie wydajecie te decyzje? Dlaczego nie ruszycie się z tych gabinetów do ludzi? Nie zapytacie, czego oni chcą. Czy chcą, czy nie chcą. Bo przecież po to tam jesteście, za nasze pieniądze. A wy nas pomijacie. Teraz powiem jeszcze do rolników. Dziwię się i wstydzę się, powiem tak normalnie, za rolników, którzy oddają polską orną ziemię, betonując ją. Słuchajcie, wasze dzieci, wasi wnukowie wam tego nie wybaczą. Teraz powiem jeszcze do posłów tutejszej, teraźniejszej władzy. Nie zawsze dzieje się dobrze. Jeżeli nie obudzicie się, nie otworzycie oczu, co dzieje się tam na dole, w regionach, windujecie ciągle posłów, którzy w tej chwili dostają się do ministerstw, dostają się na różne stanowiska, są trzecią, czwartą kadencję. Nigdy w Sejmie nie odezwali się, nie weszli na mównicę. Oni nigdy nie zrobili nic w regionie. I wy chcecie, żeby oni teraz nam zrobili tam coś w tych ministerstwach? Zweryfikujcie to, proszę. Wyjdźcie do nas tam na dół i zapytajcie się, co dzieje się w regionie PiS-u. Bo ludzie, którzy działają i chcą coś zrobić, są naprawdę odsuwani. Tacy ludzie są niepotrzebni. A to nie tak miało być, bo wrócimy do tego, co było. Nie wiem, dlaczego władza tak naprawdę nie chce słyszeć prawdy. Nie bójcie się prawdy. Nie mówmy na czarne, że jest białe. Tutaj mam wiele petycji, wiele skarg napisanych do prezesa. Panie prezesie, te wszystkie skargi lądują w koszu. Niech pan naprawdę zrobi coś z tym, bo szkoda ludzi. Szkoda potencjału, który jest w gminach w Polsce. Obudźcie się, bo przegracie. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam tylko podziękować wszystkim posłom, którzy pracowali nad tą ustawą. Podziękować chcę telewizji Trwam, która dla nas zrobiła naprawdę bardzo wiele. Ten temat jest poruszany już wielokrotnie. Serdecznie dziękujemy redaktorom, dziękujemy telewizji Trwam za wytrwałość i za możliwość powiedzenia, co nas boli. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy wielu gmin, regionów całej Polski walczą od bardzo wielu lat, aby ta sprawa farm wiatrowych została załatwiona. Pojawia się taka iskra nadziei, bo przecież pojawiły się prace nad nową ustawą dotyczącą odległości.
Proszę Państwa, jak to jest, że tak łatwo jest się zwieść i pokusić się na to, aby mieć jakiś zysk, o tym z panem Marianem Kawką. Panie Marianie, jak pan widzi to, o czym już tutaj mówiła przedmówczyni, ale pan chce również ten temat pogłębić.
Tak, ponieważ ja badałem ten temat dosyć dogłębnie jako dziennikarz lokalny, ale również jako osoba zagrożona budową wiatraka koło domu. Interesowałem się już od 5, prawie 6 lat tematem. No i badałem go tak, starałem się gruntownie. No, udało mi się zdobyć umowy z rolnikami, także odtworzyłem całą drogę, jak ten przekręt się odbywa. No, zaczyna się to w ogóle rozmowa z rolnikiem, obiecuje mu się góry cuda, 20 tysięcy, 30 tysięcy rocznie. No i trzeba tutaj pamiętać, że rolnicy, którzy wzięli udział w różnych programach unijnych, kupili sobie maszyny, kupili coś tam, w tej chwili są bardzo mocno zadłużeni, co wiem na pewno, ponieważ badałem też księgi wieczyste tych, którzy podpisywali takie umowy, bo się dziwiłem dlaczego. No niestety ci ludzie są mocno zadłużeni i oni, mając nóż na gardle, tutaj dali się podejść firmie, podpisując skandaliczne umowy, skandaliczne powiem, ponieważ umowy co zawierają? Zawierają po pierwsze tak, że firma ma prawo pierwokupu działki, którą tutaj rolnik oddaje do dyspozycji, może w każdej chwili komukolwiek sprzedać bez pytania się o zgodę. Rolnik podpisuje równocześnie pełnomocnictwo notarialne, które upoważnia firmę do załatwienia wszystkich spraw związanych z tą inwestycją, także on często w ogóle nie wie, że to się takiego podpisał, co sprawdziłem, pytając rolników, czy podpisałeś taki dokument. No może, nie wiem. A na pewno podpisał, bo firma czynności prowadzi, mając upoważnienie notarialne rolnika. I poza tym jeszcze jest jeden bardzo fajny chwyt, bo są motywacją te wielkie dochody, o których się mówi. Natomiast jak to naprawdę wygląda? Rolnik ma na przykład zainstalowaną turbinę 2 MW. No jest to dużo prądu. W polskich warunkach, jak już mówiłem wcześniej, wydajność jest 10, 15, 20%. Podobno te super nowe mają 30%. Ale nie mam takich danych. Średnio gdzieś jest około 20% w skali Polski. W związku z tym przychodzi w umowie firma jeszcze zawiera taki fajny punkt. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowa będzie renegocjowana. I cóż to jest? To jest ten warunek renegocjacji, ponieważ nie ma wydajności. Rolnik zamiast 30 tysięcy dostaje 10%, czyli 3 tysiące. Znam takie przypadki.
Dziękuję, mówił pan Marian Kawka. Na zakończenie do gospodarza tego terenu, pani Małgorzata Witkowska. Pani Małgorzato, po raz drugi w waszej sprawie jesteśmy i będziemy tyle razy, ile będzie potrzeba. Były chmury, padał deszcz, wychodzi słońce. Mamy nadzieję, że nad wami również to słońce pozostanie. Pani Małgorzato, pewne elementy wskazują na to, że nowe władze wojewódzkie podchodzą jednak ze zrozumieniem do waszego problemu. Jak to wygląda? No i jak pani widzi dalszą przyszłość? No bo jak na razie wiatraki stoją, kręcą się, no i ten cały czas ta uciążliwość tutaj jest u was.
No ja jestem w tej chwili pełna nadziei, że ta walka kiedyś zakończy się sukcesem, że w końcu zwyciężymy, że konstytucyjne prawa, jakie nam się należą, będą w końcu respektowane i przestrzegane. Mamy duże nadzieje związane z tą nową ustawą. Liczymy na to, że kolejnymi krokami będzie to, że przyjrzą się władze lokalne, samorządowe temu, co się dzieje w farmach już istniejących. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.
Dziękuję, mówiła pani Małgorzata Witkowska. Proszę państwa, kończymy nasz program z Gawłowic. Interes się kręci, ludzie cierpią nadal. Chcieliśmy zwrócić uwagę państwa na to, jak wielkie uciążliwości powodują wiatraki. Jest teraz bardzo ważny czas. W parlamencie jest dyskutowana ustawa, która ma ten proceder po prostu ukrócić i ucywilizować. Sprawa jest w rękach naszych posłów, naszych senatorów. Pora, aby to wszystko dobrze przemyśleć i pomyśleć również nie tylko o tym, co z nowymi elektrowniami wiatrowymi, ale również co z tymi, które już stoją. Czy nowe prawo będzie coś na ten temat wspominać? Z Gawłowic żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.